Dziś moim gościem jest dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie, jednego z najlepszych w województwie lubuskim, pan Tomasz Pluta, polonista, to znaczy nauczyciel języka polskiego. Witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W czas maturalny wciąż. Panie dyrektorze, dziś nie o maturach w sensie organizacyjnym, bo w tej materii, z tego co wiem, radzi pan sobie znakomicie, a o maturach, czyli świadectwach dojrzałości. Osobliwie zaś w sensie wiedzy, czyli jaki kwant wiedzy w wyposażeniu absolwentów pańskiego liceum trafi na studia.
Kwantum wiedzy z tą wiedzą, którą uczeń potrzebuje do tego, żeby sobie dobrze radzić w życiu, a wiedza, w którą powinien być wyposażony człowiek, który chce uznać siebie za osobę, powiedzmy, światłą albo osobę, która ma szerokie horyzonty, no to mamy poważną rozbieżność. Tak jak zresztą w wynikach maturalnych. Próg maturalny wynosi 30%, więc żeby zdać maturę, to trzeba mieć minimalną wiedzę, ale żeby funkcjonować potem w normalnym społeczeństwie, żeby posługiwać się kodem kulturowym, żeby reagować właściwie na określone sytuacje, to niestety, albo na szczęście, ta wiedza wymagana jest na wyższym poziomie. No i oczywiście każda szkoła ma swoją specyfikę. My staramy się wyposażyć naszych uczniów w jak największą ilość wiedzy i umiejętności, ale mamy świadomość, że nasza młodzież też się zmienia i z roku na rok wyzwania, które się pojawiają, no, są inne, mówiąc krótko. Czyli na przykład, żeby nie być gołosłownym, jeśli jeszcze 5-6 lat temu uczeń potrafił bez żadnego problemu na przykład wymienić postawy bohaterów średniowiecza, które z perspektywy współczesnego czasu mogą się wydawać zupełnie zbędne, do takiego normalnego funkcjonowania oczywiście, o tyle już tegoroczny maturzysta czy obecni uczniowie, którzy są w szkole, z tymi podstawami już sobie tak nie radzą, mówiąc krótko, czyli ta wiedza jest zdecydowanie mniejsza. Oni oczywiście mają w to miejsce pewne inne kompetencje, których nie mieli ci uczniowie sprzed 5 lat. No ale ta dyskusja, która się powinna tak naprawdę rozpocząć wokół kwestii dotyczących programów szkolnych i tego, co szkoła oferuje swoim uczniom, no ciągle gdzieś jest takim odbijaniem się od ściany do ściany. Albo mamy encyklopedyzm w postaci bardzo jasno wpisanych w te wymagania edukacyjne, pojęć, terminów i tak dalej, albo z kolei bazujemy na takiej sytuacji, żeby kształtować umiejętności, a wiedza jest zbędna, bo jest internet, więc w każdej chwili można sięgnąć. Przecież po co mam wiedzieć, jak się nazywał, nie wiem, twórca jakiegoś dzieła literackiego czy jakiegoś obrazu, skoro wystarczy, że sobie to wygoogluję. Więc jakby tu problem jest tego typu, że dyrektorzy, że szkoły próbują utrzymać się gdzieś na fali i nie obijać się o te skały, które są obok, czyli nie popadać ani w nadmierny encyklopedyzm, ani też tego, co się nazywa wiadomościami, wiedzą, całkowicie nie odpuszczać, bo i to jest błędne w tym momencie.
No do internetu, jeśli pan pozwoli, a właściwie do ery internetu jeszcze za chwilę wrócimy, bo to bardzo istotna przesłanka, ale tak czy inaczej cezura, czyli dorosłości, dojrzałości w tej maturze, w sensie absolwentów, jest zawarta. Jakkolwiek nauczyciele akademicy ciągle narzekają, ale jeśli mogę pana prosić, skupmy się na przedmiotach humanistycznych, bo nie bez kozery przypomniałem, że jest pan nauczycielem języka polskiego. I ja tu czytam taką formułkę: egzamin maturalny ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej z zakresu przedmiotów obowiązkowych, m.in. języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. Co to oznacza?
No właśnie, i tutaj kwestia jest jakby taka niejednoznaczna, nie wprost, ponieważ programy nauczania, które są jakby uzupełnieniem tego procesu edukacji, na których na co dzień bazują nauczyciele, bardzo precyzyjnie określają tę wiedzę i tę umiejętności, które uczeń powinien posiąść, na przykład jeśli chodzi o pana Tadeusza, załóżmy, tak, o taką lekturę, jaką jest pan Tadeusz, dla naszej kultury, dla naszego narodu przecież rzecz fundamentalna. I w tych kwestiach nauczyciel realizuje te treści teoretycznie w ten sam sposób, czyli każdy nauczyciel w Polsce na języku polskim powinien te treści realizować obligatoryjnie. Oczywiście kwestia jest tego typu, z jaką skutecznością, w jaki sposób to się wszystko będzie toczyło. Natomiast matura ma to sprawdzić. I teraz problem polega na tym, że wynik maturalny, czyli ta cezura dojrzałości, o której pan redaktor wspomniał, no powinna być jakby dowodem na to, że uczeń to minimum posiadł. W związku z tym wyznaczono dość niski próg, 30%, po to, żeby ten odsiew, tak nazwijmy, osób, które mają problem, był jak najmniejszy. Mnie się bardzo podoba pomysł zagranicznej szkoły, czyli mówiąc krótko, pomysł francuski, w którym pojawia się wątek, że co roku egzamin maturalny ma oblać 20% osób, czyli 20% najsłabszych wyników, jakie osiągają uczniowie.
Z założenia, tak? Rozumiem.
Tak, z założenia. 20% wyników najsłabszych to jest poniżej progu zawalności. A czy to jest 47% czy 39%, tego nikt nie wie, jak pisze. Czyli każdy musi starać się napisać jak najlepiej. A w naszym systemie przekroczenie progu 30% dla wielu uczniów to jest właściwie bezwysiłkowe działanie.
Bułka z masłem, jak mają młodzi, tak? Panie dyrektorze, tak. Spójrzmy na temat tegoroczny maturalny. Prus, Raymond, Beata Obertyńska, ale również Bogdan Dzimidok, Zemsta. To jest taki rozrzut, jakkolwiek z tego co pamiętam, o lalce mówiono już dużo wcześniej, zanim te tematy się ukazały, ale to jest taki pewniak.
Wyjść zasady dla każdego coś miłego. Są lektury ogwiazdkowane. Pierwszy temat na maturze to jest zawsze temat, który musi nawiązywać do lektury ogwiazdkowanej, czyli taką, który każdy uczeń, każdy maturzysta w Polsce musi znać. To jest między innymi oczywiście lalka, między innymi wesele, czy na przykład dziady, tak? Więc jakby z tego wąskiego grona tekstów, można powiedzieć, cyklicznie pojawiają się powtórki, czyli lektury wracają raz na jakiś czas do zestawu maturalnego. I tutaj w tym roku jakby na sztywno wpisano, że taki temat musi się pojawić. Dodano w związku z tym drugi temat i dlatego pojawiła się ziemia obiecana, która nie jest lekturą obowiązkową w szkole, w sensie ogwiazdkowaną, więc uczeń tutaj może bazować tylko i wyłącznie na tym fragmencie, czyli ma zinterpretować sam fragment, który pojawia się w arkuszu maturalnym, nie musi odwoływać się do całości utworu. W przypadku ogwiazdkowanej lektury, czyli patrz lalki, ten obowiązek występuje, odwołanie się do całości lektury. No i w zestawie maturalnym zawsze jest też trzeci temat, właściwie w tym roku to trzeci, a w poprzednich latach to był drugi temat, który to jest interpretacja wiersza. I oczywiście te teksty najczęściej krążą wokół takich pojęć, takich wartości, które są dla kultury fundamentalne, pamięć, tradycja, wspomnienie, takie, które w jakimś sensie są znowu, powiedziałbym, wstępem do pracy, do napisania interpretacji, której uczeń będzie w stanie też odwołać się do swoich osobistych doświadczeń, ale też do innych tekstów kultury, dzięki czemu zilustruje ten problem. Tutaj na przykład Beata Obertyńska w tym roku właśnie wspomina o strychach pamięci i o tym, jak funkcjonujemy jako ludzie, jeśli chodzi o relacje z przeszłością. Także tematy były różnorodne. Pojawiły się co prawda dwie powieści, a jest możliwość, żeby pojawił się też dramat. Na przykład fragment może być wesela, dziadów.
No to był fragment zemsty.
Fragment zemsty był, ale on był wczytany z zrozumieniem. Także to jest troszkę jakby to jest drugie zadanie, bo matura składa się z dwóch zadań. Wczytania z zrozumieniem i z wypracowania tak zwanego. I wczytanie z zrozumieniem, jak to podkreślali maturzyści, Centralna Komisja dokonała na nich zemsty. Dosłownie, ponieważ w arkuszu znalazła się lektura z gimnazjum. Zemsta nie jest lekturą, którą się omawia w liceum, tylko odmawia się ją w gimnazjum. A w zapisach dotyczących organizacji matury jest wyraźnie wskazane, że maturzysta musi znać także lektury z poprzedniego etapu edukacyjnego, czyli z gimnazjum. Czyli to była ta zemsta właśnie, że nie omawialiśmy tej lektury w liceum, tylko w gimnazjum. Ale myślę, że idea była dobra, no w gimnazjum uczyli się stacjonarnie, czyli mieli szansę na to, żeby tę lekturę bardziej zgłębić niż przy nauczaniu zdalnym.
No właśnie, tak, poruszył pan delikatnie temat pandemii, który wzmaga takie problemy związane z erą, ogólnie rzecz ujmując, erą internetu. Czyli takie zjawiska jak cyfrowa demencja, lenistwo poznawcze, efekt Krigera-Dunninga, czyli nie wiem, że nic nie wiem, mówiąc trywialnie.
Tak, Sokrates się przewraca w grobie.
No właśnie. Czy te zjawiska są niezależne prawdopodobnie od pandemii?
No zdecydowanie. One są ściśle powiązane z przeniesieniem się młodych ludzi w tę rzeczywistość wirtualną, a ten proces następował już od dłuższego czasu. Smartfony, laptopy, komputery, tablety, to wszystko było rzeczywistością, która towarzyszyła szkole. A od dwóch lat, właściwie od czasu, kiedy zaczęła się pandemia, te dwie rzeczywistości zostały połączone i szkoła i jakby życie pozaszkolne odbywa się w internecie. W związku z tym te problemy dotyczące właśnie demencji tak zwanej, czyli problemów poznawczych, uczenia się, to wszystko nasiliło się ewidentnie, ale też chcę podkreślić, że dla zdecydowanej większości uczniów te procesy miały charakter negatywny związany z zdalnym nauczaniem, ale obserwując na przykładzie uczniów drugiego liceum, mogę powiedzieć, że jest też może nie duża grupa, ale jest spora grupa osób, które sobie świetnie z tym poradziły i dla których ta praca właściwie nie była związana ze zmniejszeniem intensywności, czy też ze zmniejszeniem efektywności uczenia się. Odnoszą sukcesy, no tutaj mam na przykład na myśli naszych olimpijczyków, którzy stawali szranki z uczniami z całej Polski, zdobywali tytuły laureatów, finalistów, zajmowali bardzo wysokie miejsca, w związku z tym jak ktoś chciał, to mógł to wykorzystać, ale rzeczywiście pokusa związana z funkcjonowaniem tej rzeczywistości wirtualnej, szkolnej, no przyniosła szkody i to pewnie takie, które będziemy musieli likwidować jeszcze długie tygodnie, miesiące.
Jednocześnie podsumowując poniekąd, każdą sytuację, jednak najgorszą, nawet można wykorzystać pozytywnie. Taka będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy.
Bardzo dobra puenta, panie redaktorze, tak jest. Trzeba szukać plusów.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
Przypomnę państwu, że dziś moim gościem był dyrektor drugiego liceum w Gorzowie, pan Tomasz Pluta, polonista.